Chwała Jezusowi. Gotowi trochę postudiować Biblię? Miłość, agape, bezwarunkowa i doskonała. Tylko te dwa słowa mogłyby być tematem czterotomowej książki. Bezwarunkowa i doskonała. Gdyby czymkolwiek można było sprawić, że Bóg pokocha nas bardziej niż kochał nas wczoraj. Wspominał o tym pastor, kiedy głosił tu tydzień temu. Innymi słowami, ale o tej samej prawdzie. Gdyby można było sprawić, że Bóg pokocha mnie jutro bardziej niż dziś, albo że wczoraj kochał mnie bardziej niż dziś, bo coś zrobiłem, to Jego miłość nie mogłaby być wzorem. Nie byłaby bezwarunkowa i nie byłaby doskonała. Bo doskonałość przy wszystkich swoich definicjach oznacza również to, że się nie zmienia. Bo jeśli coś się zmienia, nie jest doskonałe, bo to, co się zmienia, staje się lepsze lub gorsze. Jeśli coś się staje lepsze, to znaczy, że wczoraj nie było doskonałe. To by oznaczało, że dziś Bóg jest lepszy niż był wczoraj. Ja myślę, że nasze poznanie się zmienia, bo nie jest doskonałe. Ale On jest ciągle ten sam, wczoraj, dziś, ten sam, na wieki. Tylko doskonałość się nie zmienia. Jeśli coś się zmienia, to znaczy, że się musi polepszać, poprawiać. My ludzie musimy się zmieniać. Wielu teologów zgodzi się, że nieprawdą jest to, co ogólnie przyjęło się mówić na świecie, że człowiek tak w ogóle to jest w sumie dobry, tylko czasami zdarzają mu się złe rzeczy. Im więcej czytamy Słowo Boże, widzimy, że człowiek to właściwie to jest zły, tylko mu się dobre rzeczy przydarzają. Ponieważ wszyscy zgrzeszyli. I można się sprzeczać na teologiczne prawdy i mówić sobie, co, jak to tutaj widzi. Można mówić, że zło jest złe i potępiać zło. Zło pozostaje wtedy takie teoretyczne, nawet powiedziałbym enigmatyczne, łatwe w potępianiu. Ale we fragmencie, który chcę czytać, zło jest obnażane. Słowo Boże, mógłbym tutaj rzec takim trochę podwórkowym językiem, bierze się za nas. Bierze nas za fraki i zaczyna coś z nami robić. Bo skoro mi łatwo na pewne ogólne stwierdzenie, że no wiecie, jestem grzesznikiem, jestem zły, to tutaj jest to zło opisane w ramach tego, co przemienia miłość, jaka jest, czego nie robi, jak się objawia. I zło można precyzyjnie zacząć zamieniać przez uczniostwo i naśladowanie Jezusa w dobro. Pewien skrót myślowy. Sami tego nie zrobimy. Ale nie mam dziś czasu od Adama i Ewy iść w tym kierunku, bo to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że ten fragment pokazuje, jaka miłość nie jest, czego nie robi i co robi. A więc tutaj zmierzam. Wiecie, łatwo walczy się też z cudzym złem z kazalnicy. Niesamowicie łatwo jest być kimś, kto wyciągnie palec, przeczyta parę właściwych wersetów, najlepiej jeszcze kilka cytatów z 18-19 wiecznych kaznodziejów, jeszcze westnie, że wtedy to była właściwa nauka i długim palcem co niedzielę dłuższym będzie machał. Takie zło się łatwo potępia. Z kazalnicy powiem wam, które zło jest najgorsze. Najgorsze jest zło, które muszę pokonać, rozprawić się z nim w sobie. Najgorsza jest niedoskonałość, te wszystkie zawałki, te wszystkie braki bycia tym, co nazywa się uczeń Jezusa we własnym życiu. A więc pozwólmy Słowu, żeby nas kształtowało Słowo o miłości. Rozmiłowałem się w Słowie miłość. 1 Koryntian 13, 1-10. W części pierwszej tego wykładu, tam zaznaczyłem, mówiłem o tym fragmencie. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, bym był miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. W części drugiej omawiałem ten fragment. Miłość jest cierpliwa. Przerobiliśmy to już? Ja ciągle jestem na początku, a wy? Mogłem właściwie powtórzyć to kazanie i nikt by nie powiedział, że mówisz o czymś, co już zrobiłem. Już straciłem dla ciebie cierpliwość z tą twoją miłością. Miłość jest cierpliwa. W części trzeciej mówiłem, miłość jest dobrotliwa. I oczywiście nie chcę powtarzać całego kazania, wyjaśniałem znaczenie tego wersetu dziś, czy dzisiaj, miłość nie zazdrości. O tym chcę mówić. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Dla kontekstu całość. Mówię od czterech spotkań o miłości, ale też na wszelkie sposoby chcę podkreślić, Bóg nie jest pluszakiem. Czy to jest dla was objawienie? Bóg nie jest pluszakiem, nie jest przytulanką. To nie właściwe zrozumienie słowa miłość powoduje, że ktoś może odnosić czasem takie wrażenie, gdy Bóg tak mocno wyznaje nam miłość. Miłość nie jest płaczliwym stanem, choć pojmowanie jej w taki sposób przez niektórych ludzi jest takim samym zwiedzeniem, jak mówienie, że w telewizji uprawiają miłość. Kto jest świadomy tego, czym jest miłość, to raczej czuje obrzydzenie na takie zdanie, niż się z nim zgadza. Lub że ktoś mówi, zabiję cię z miłości. Tak ją kochał, że ją zabił. To jakby powiedzieć, tak mu się chciało pić, że aż się chłop nie napił. Taka miłość to jest miłość, ja nie wiem jaka jest nazwa, teologiczna, nie wiem czy się teolodzy tu ze mną zgodzą, popsieczkowa. To jest miłość popsieczkowa. Kiedy uwierzą w taką miłość ludzie, kiedy w nią uwierzą nastolatki, to ten sam duch, który ją promuje filmami i muzyką, później będzie ich zachęcał, żeby brali tabletki albo skakali w przepaści. To jest fałszywe. Nie tylko ma fałszywą nazwę, ale fałszywe motywy i podstawy. Miłość taka nie jest. Miłość promowana przez ten świat skupia się na ja kosztem ty. Miłość, o której mówi Bóg, skupia się na ty kosztem ja. I to jest wielka, wielka różnica. Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem. To jest różnica między chrześcijaństwem i New Age. Zazdrość. Bo o tym dzisiaj chciałem mówić. To jest tematem, samo to słowo, kiedy mówię zazdrość. Co czujecie, nie? To gdzieś każdy ma jakieś połączenia. Tam w mózgu są takie ścieżki, które z tym słowem są połączone. Nie wiem, są różne rodzaje zazdrości. Czasami nawet źle pojmowana jest ta zazdrość. Taka źle pojmowana zazdrość w małżeństwie. Słyszeliście taki termin? Czasami chorobliwa, bo to jest choroba. Słyszałem kiedyś anegdotę o tak zazdrosnym mężu, że wrócił z delegacji i przeszukiwał cały pokój gościnny i przyglądał się na narzucie, czy nie znajdzie włosów kochanka swojej żony. Kiedy nie znalazł, spojrzał, kobieta odetchnęła, a on mówi, widzę, że teraz gustujesz w łysych. Bo w jego głowie był problem. On po prostu musiał coś znaleźć. Taka miłość przez psychologię bywa nazywana chorą miłością. My, znając definicję miłości, nawet tak ją nie nazwiemy, bo tak naprawdę wiemy, że to w ogóle nie jest miłość. Zazdrość w tym wypadku, powiedziałbym, że to raczej objaw smrodu umierania miłości. To raczej objaw smrodu trądu, który ogarnia twoją małżeńską miłość. Też na marginesie, bo to dzisiaj nie jest mój temat, idę w zupełnie innym kierunku, rzekłbym, idę szerzej, bo nie omawiam problemów zazdrości jakiejś małżeńskiej. Ciekawe jest, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że najbardziej zazdrośni są zdrajcy. Zauważyliście? Że żaden chłop nie jest tak zazdrosny, jak ten, co zdradził. Jeśli ktoś mnie nie zrozumiał wcześniej. Ale to nie jest nasz temat. Mówimy o miłości szerzej. Zdrowie w tym, co tutaj mówi apostoł, czego naucza, jeśli chodzi o pojęcie miłości, da nam zdrowie w każdym związku i relacji. Wiecie, Bóg swoją miłość prezentuje pięknie i łagodnie. To prawda. Ale Boża miłość nie jest miłością kościółkową. Oczywiście idę pewnymi ogólnymi stwierdzeniami, zakładając, że większość z was, 90%, słyszała to, co mówiłem wcześniej. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no wiesz, nie do końca tutaj wyjaśniasz pewne rzeczy. I ja o nich mówiłem wcześniej, zachęcam do wcześniejszych wykładów. Nie mogę za każdym razem jakby definicji agape i wszystkich greckich pojęć miłości przerabiać. Ale zdecydowanie Bóg prezentuje tę miłość pięknie, łagodnie, lecz nie jest to taka właśnie miłość kościółkowa. Przez 2000 lat udowodniła, że jest miłością silną, odważną. To z nią walczyli i walczą do dziś tyrani i systemy. To właśnie w takiej miłości, miłości prawdy, uczciwości, widzą zagrożenie. Miłość prezentowana w telewizji, ta miłość w cudzysłowie, nie jest dla nich groźna. O takiej miłości na ulicach greckich miast mogli wygłaszać swoje mądrości pijani retorzy. O takiej miłości można śpiewać przy pełnych stadionach. Ale miłość, o której mówi Bóg, była ścigana przez rzymskich legionistów. Śledzili wychudzonych pustynników i biednych uczniów, bo kochali miłością, która zagrażała podstawom skorumpowanego świata. Ważne, kto i co nami kieruje. Wybieramy miłość w Bożym zrozumieniu. I o tym mówiłem nie jeden raz na poprzednich wykładach. Do tej pory czytaliśmy, jaka miłość jest. Miłość cierpliwa jest, miłość dobrotliwa jest. To było najpierw. Od tego się w ogóle wszystko zaczyna, bo jeśli miłość nie jest cierpliwa i jeśli miłość nie jest dobrotliwa, to właściwie nie ma znaczenia już, czy zazdrości, czy nie zazdrości. Wtedy i może zazdrościć, bo co mi z tego, skoro nie ma cierpliwości i dobroci i łaski dokładniej w niej. Ale tutaj, kiedy już przyjmujemy, że początkiem rozpoznania działania Bożej miłości i reprezentowania jej jako nasze świadectwo przed światem jest nasza cierpliwość i łaskawość, Bóg podnosi poprzeczkę i mówi do nas tak, a teraz, mówi Duch Święty, pokażę wam, czego ona nie robi. Byście tego nie robili, byście się nie dali zwieść, że to miłość. Miłość nie zazdrości. Narzędziem zazdrości, paliwem, wiecie, tak jak samochód jedzie i ktoś mówi, przejeżdża, nie wiem, Nissan, Polonez albo BMW, albo co tam jeszcze. Jego siłą jest silnik, który w nim jest. Silnikiem zazdrości jest kłótliwość i wszelkie jej mutacje aż do morderstwa. Apostoł w liście do Filipian 2:3 mówi, nie kierujcie się kłótliwością i próżną chwałą, ale z pokorą jedni drugich uznawajcie za ważniejszych od siebie. Bóg mówi, kiedy patrzysz na bliźniego, uznaj, że jest ważniejszy niż ty. Wiecie, jak to całkowicie zmienia to, co mówimy? To, jak omawiamy? Bo to oznacza, że kiedy cię obrabiam za twoimi plecami z kimś innym, to obrabiam cię w taki sposób, żeby ten inny zrozumiał, że pojął, że ty jesteś ważniejszy, a nie mniej ważny. I tak dalej. Słowo kłótliwość to w Grece tutaj stanie się kimś kosztem innych. intryga, podstęp, tak byśmy to tu w tym wersecie przetłumaczyli, to w co to zamieni Kościół? Właśnie zamieni Kościół w to, że nie spotykamy się jako Kościół, tylko chodzimy do Kościoła. To zamieni Kościół w ludzi, którzy mają nawet może i rację, może nawet mają radykalne poglądy, może moralnie myślą właściwie, ale zamieni Kościół, zgromadzenie w miejsce nie do życia. W miejsce, gdzie tak naprawdę żaden normalny grzesznik nie będzie chciał przyjść, bo nie będzie w ogóle czuł, że tam coś jest. Miłość nie zazdrości. Zazdrość, określana greckim słowem zelos, zazdrość. W swojej definicji słowo zelos, słowo zazdrość oznacza spalać się, płonąć. Zazdrość to smutek przechodzący w cierpienie i gniew z powodu tego, co mają inni lub tego, co na rzecz innych mogę stracić. To taka trochę uczona definicja. Pierwszym objawem miłości była cierpliwość. Gdy kształtuje się w nas cierpliwość, wiemy, że zaczynamy kochać, miłować według definicji Jezusa. Następowała po niej łaskawość, dobrotliwość, no bo skoro ktoś jest cierpliwy, no to trzeba, żeby okazywał łaskę i dobrotliwość. To było logiczne, mówiłem o tym wcześniej, bo to wystarczy. Właściwie wiecie, samej miłości wystarczy i cierpliwość, i dobrotliwość, bo Pan przyjdzie i rozwiąże wszystko. To wystarczy, ale nie wystarczy, by to pojąć, tego się uczyć i być uczniem. Jeszcze teraz będzie o tym, czy później będzie, przepraszam, o tym, co miłość czyni. Teraz o tym, co nie czyni. Miłość tego nie robi. I teraz właściwie wchodzę w wykład. To był wstęp. Pierwszym objawem korozji, wiecie, to jest korozja? Ktoś miał poloneza, to wie. Pierwszym objawem korozji miłości jest zazdrość. To jest pierwszy objaw, że coś się dzieje z miłością, do której powołał cię Bóg. Pojawia się najszybciej z tych wszystkich innych wymienionych potem. Pojawia się jako ostrzeżenie, zrób coś z sobą. Zrób coś z sobą. Gdzieś wychodzisz poza wolę Bożą. Gdzieś wychodzisz poza to, co Bóg chciałby, byś nosił w sobie jako uczeń. Zrób coś z sobą. Dla jasności teraz, zazdrość w Biblii nie jest jednoznaczna, chcę wam powiedzieć. Są jakby w Biblii, gdybyście pod kątem zazdrości przeglądali całe Słowo Boże. Od na początku Bóg stworzył niebo i ziemię do przyjdź Panie Jezu, amen. To znajdziecie dwa rodzaje miłości. Dwa rodzaje zazdrości, przepraszam. Jakby nie jest to jednoznaczne słowo i dwa typy widzimy. Jest zazdrość święta, i zazdrość jako grzech braku miłości, o której tutaj dokładniej jest napisane. Dlaczego się pojawia to w ogóle? Myślę, że niektórzy nawet, jeśli nie przeczytali jeszcze całej Biblii, to zauważają. Pojawia się to dlaczego, bo mówimy tak, miłość nie zazdrości, amen? No ale zgodzicie się również z tym, że Bóg jest miłością, tak czy nie? A zgodzicie się z tym, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym? Tak mówi Biblia. I w tym momencie zaczyna się pytanie, no jak to? Bóg, powiem tak, Bóg ma prawo zazdrościć. Po pierwsze dlatego, że nikt z nas nie mógłby mu go zabrać, ale Boga nie zadowala taka odpowiedź. Bóg nam chce siebie objawić, byśmy więcej widzieli. Bóg ma prawo zazdrościć, bo jego zazdrość broni życia i oddaje życie. I jeśli tak potrafię zazdrościć, to właściwie myślę, że Bóg powie to zazdrość, jeśli tak potrafi zazdrościć. Że twoja zazdrość broni życia i oddaje życie. Dokładniej mówiąc jeszcze, my go zdradziliśmy, a on jak zdrajca umarł na krzyżu za nas. Bóg przez nasz upadek i grzech został zdradzony, ale stał się na krzyżu tym zdrajcą, który za to poniósł karę. Umarł za nas. Boża zazdrość szczerze życia. Ludzka życie zniewala. Bóg jest zazdrosny o to, co jest Jego, a my jesteśmy zazdrośni o to, co jest cudze i do nas nie należy. Dokładniej, On jest zazdrosny o nasze szczęście, a my bywamy zazdrośni o własne szczęście. A więc widzicie, że zupełnie inaczej to wygląda. To tutaj, w tym miejscu, Boża zazdrość, nasza zazdrość, to tutaj mijają się jak na torach pociągi w dużym biegu Boża i ludzka miłość. To tutaj trzeba dokonać przesiadki i to na pełnej szybkości. Tu się trzeba w biegu przesiąść. Bóg zupełnie inaczej zazdrości. Święta zazdrość to miłość Boga wobec nas. Nie pozwoli, by coś nas skrzywdziło, by coś w nas siało śmierć, by coś mu nas zabrało. Ona powodowała, że Jezus wszedł do świątyni i zrobił porządek z bałwochwalczymi wobec pieniędzy ludźmi, które wyniszczały to, co Bóg chciał o sobie objawić. Boża zazdrość nie jest wynikiem pożądania, chęci posiadania. Bóg nie pragnie posiadać tego, co ma ktoś inny. Boża zazdrość jest wynikiem ochrony relacji miłosnej. Zazdrość ludzka jest spowodowana niewiarą w Boże prowadzenie i nieposłuszeństwem nauczaniu Pana Jezusa. To tyle, jeśli chodzi o tą różnicę. Czym jest zazdrość tak głębiej? Nie zadam pytania, kto z was kiedyś zazdrościł? Było zamierzanie. Zazdrość jest wynikiem porównywania się z innymi. Ta nasza poprzednia, ta najgorsza, ta, która sprawia, że tyle nieszczęścia i łez na tym świecie. Zazdrość jest wynikiem porównywania się z innymi. Miłość nie zazdrości. Zazdrość to jest tak naprawdę pycha, tylko obrócona na drugą stronę, w drugą stronę, bo to jest tak, pyszny czyni zło, bo ma się za lepszego, a zazdrośni czyni zło, bo ma się za gorszego. Ale to samo. Tylko tak jak mówię, z innego punktu, z innej wysokości. Źródłem zazdrości jest bunt przeciw Duchowi Świętemu, dokładniej niezadowolenie z miejsca i okoliczności, w których postawił mnie Bóg. Dlaczego X i Y mają się lepiej? A ja jestem tu. Może to być wynikiem naszych decyzji, błędów. Tylko na tym mógłbym się godzinę zatrzymać. Ale ogólnie ta jadowita zazdrość jest wynikiem niezadowolenia, buntu, jeśli chodzi o Bożą wolę w naszym życiu. Jest również niesprawiedliwym osądem, wynikiem przemyśleń nad naszymi własnymi winami i odstępstwami. Może być owocem naszych tragicznych decyzji i niezadowolenia z ich następstw. Zazdrość to budzik, który budzi pożądliwość, chciwość i plotki, oszczerstwa, zaprzęgając je do pracy. Poznajcie zazdrosnego, a to wszystko będzie mu towarzyszyć. Zazdrość bierze cię Duchowi Świętemu i zaczyna cię używać. I dlatego miłość nie zazdrości. Zazdrość używa twoich oczu, twoich myśli i twoich słów w sposób przeciwny twojemu powołaniu, w sposób przeciwny temu, jak Bóg kocha twego bliźniego. I dlatego miłość nie zazdrości. Zobaczcie, nie zazdrościmy na przykład dzieciom zabawek, bo z nich wyrośliśmy. Ale są rzeczy, z których wyrastać nie potrafimy, lecz zazdrościmy to, z czego wyrastać do duchowej dojrzałości nie chcemy lub nie potrafimy. To, co tak naprawdę pożądamy. Zepsute serce człowieka, nie rozwijające się w miłości, podrażnione jest sukcesem bliskich, niedalekich. Zazdrość z reguły uderza najbardziej w tych, którzy się z nami stykają, którym mielibyśmy okazywać miłość. Wiecie, w Ameryce żyje kilku milionerów. W telewizji pokazują paru z nich i naprawdę żaden z nich się nie martwi, że mógłbym siedzieć i mu zazdrościć. Ale moja zazdrość będzie dotykać tych, którzy mają ze mną kontakt. Nie drażni nas, innymi słowami, gdy gwiazda piłkarska zarabia kolejne 10 milionów. Ale potrafi podrażnić, że brat albo sąsiad dostał 10 tysięcy. Jeszcze nie wiadomo, czy mu się w ogóle należało. No nie, żebym zazdrościł, ale mu się w ogóle nie należało. Cię, bo kochać musimy bliskich nam w jakiś sposób ludzi. Łatwo jest kochać dalekie gwiazdy, jemu wolno mieć. Trudniej własną rodzinę, sąsiada, kierowcę przed i za moim samochodem, człowieka w tym samym autobusie. Tak też łatwo kochać Boga w niebie i kochać Boga w niedzielę, niż kochać Jezusa w ludziach, tak jak chce miłość, którą On nam objawia. Jeszcze ku temu wszystkiemu ten Pan Jezus wybiera sobie do kochania takich ludzi, jakich mi jest trudniej kochać, nie? Nam nie pasują. A więc taka jest zazdrość. Jest jeszcze głębszy rodzaj zazdrości. Nie wiem, czy wiecie, jest ciekawe, ale wielki teolog Kościoła, Tomasz z Akwinita, uważał, że te wszystkie rodzaje, ta zazdrość, o której mówiłem, oczywiście również nazywał ją złą, ale mówił takie słowa, że najgorsza zazdrość to zazdrościć ludziom używania ich przez Boga, bo zazdrość jest grzechem, a ten rodzaj zazdrości grzechem przeciw Duchowi Świętemu. Czyli mówił, kiedy źle mówimy o ludziach, których Bóg w jakiś sposób obdarowywuje czy używa. I mi się wydaje właściwie, że wtedy to wszystkich dotyczy, bo każdy w jakiś sposób jest przez Boga obdarowywany i Bóg chce używać każdego. Dlatego powinniśmy myśleć, co mówimy i czego życzymy naszym bliźnim, szczególnie jako słudzy. Stan życia w zazdrości, by go zrozumieć, pojąć, to duchowa próchnica. Biblia tak mówi. Przypowieści 14:30. Serce zdrowe jest żywotem ciała, ale zazdrość jest zgniłością w kościach. Zgniłość to samo, na co my dziś używamy słowa próchnica. To jest to, co dzieje się ze spróchniałym zębem, drzewem, meblem. Pan mówił, że w złym ludzkim sercu rodzi się zazdrość, bo z niego ona pochodzi. Zobaczmy, jakie ma towarzystwo dokładnie, jeśli chodzi o to słowo, w Marka 7:21-22. We wnętrzu bowiem, w ludzkim sercu rodzą się złe myśli. Rozwiązłość, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, bluźnierstwa, pycha i głupota. To się dzieje tu. My na to pozwalamy. Bóg nam objawia, chodź w moje ślady, w cierpliwości, łaskawości, bo miłość nie zazdrości. Zwróćcie uwagę w ogóle na ten werset tutaj z Marka 7. Widzicie ten ogródek? Co to za towarzystwo ma zazdrość? W jakim ona jest towarzystwie? Co to za ogród? Jaką śmierć człowiek czegoś takiego może zbierać? Pomiędzy tym wszystkim jest właśnie zazdrość. Gdy ktoś opowiada, co czuje w sercu czasami, dlatego dla mnie to jest podejrzane, to wcale nie musi być dobre. My tak lubimy czasami, wiesz, ja tak w sercu czuję. Ja nie chcę się czepiać słówek, ale duch i słowo tylko się nie mylą. Serce może się mylić. Może błądzić. Miłość nie zazdrości, to wiem. Miłość nie zazdrości, dlatego zazdrość jest znakiem braku miłości. Patrzcie, wierszem zaczynam do was mówić. Miłość nie zazdrości, dlatego zazdrość jest brakiem, jest oznaką braku miłości. O, zapiszcie sobie. Jeszcze raz. Jest grzechem przeciw temu, bez czego wszystko jest niczym. Jest grzechem przeciw miłości. Bo wiecie co? Bo to chodzi o to, co zazdrość z człowiekiem czyni. Miłość nie zazdrości. Bo cóż zazdrość z człowiekiem czyni? Od początku nic dobrego. Adam i Ewa zazdrościli Bogu. I wiemy sami, do czego to doprowadziło. Kain zazdrościł bratu. Relacji z Panem. Ogólnie rzecz biorąc, wiemy, gdzie to doprowadziło. Saul, choć był królem i mógł wszystko, mógł nawet pokutować w swoich błędach, rzucał nienawistne, zazdrosne spojrzenia na Dawida, słuchając pieśni ludu i spoglądając na to, jak Bóg go używa. Syn marnotrawny po powrocie mógłby się całkowicie cieszyć swoim nawróceniem, pokutą i ojcowską miłością. Jeden problem miał w domu wroga, przeciwnika, którego napędzała zazdrość. Zazdrość zrobi wszystko, by zabić bliźniego, jeśli nie może to poniżyć albo chociaż usunąć z drogi. Najpopularniejsze, jak już mówiłem i powtórzę, jej narzędzia, które tobie włoży w ręce, jeśli dasz się jej używać, to oszczerstwo, obmowa i plotki. Działa przez anonimy, donosy i knucie za plecami niespodziewających się, choć czasem przecież winnych ludzi. Bo ludzie są czasami winni wobec nas i my jesteśmy winni wobec ludzi. Ale Bóg mówi, ja mam inny sposób działania. Miłość cierpliwa jest. Miłość łaskawa jest. Patrzysz na bliźnich, mój uczniu? Coś ci powiem, mówi Duch Święty. Miłość nie zazdrości. Pozwól mi się kształtować na obraz mojego syna, mówi ojciec. Miłość nie zazdrości. Miłość tak nie działa. Popatrzcie na ten świat, on cały w tym tonie. To widać w polityce, w fałszywym patriotyzmie, relacjach. Zazdrosny człowiek jest pewny, że nie udaje mu się z jakiego powodu? Z powodu innych. To oni są winni, że mi się nie udaje. I uruchamia się Kain i Abel, Saul i Dawid, ja i mój pokrzywdzony brat. Ja i ci wszyscy, którym musiałem mówić przepraszam, a tak naprawdę nie widzę, że nie udaje się mi w życiu, że nie doświadczam cudów, że nie doświadczam Bożej bliskości z powodu braku pragnienia prawdziwej miłości i naśladowania Jezusa. Jeśli tak postępujesz, jeżeli dzisiaj Duch Święty dotyka twojego serca, jesteś człowiekiem i sługą zła, pomimo, że masz członkostwo w kościele, pomimo, że gdzieś tam chodzisz na nabożeństwa, pomimo, że ściskamy sobie ręce, jeżeli to jest w twoim lub moim życiu, jestem człowiekiem i sługą zła, to nie jest cecha Bożych dzieci. To jest coś do wyznania, porzucenia i zostawienia. Dzisiaj jest czas na pokutę, nawet jeśli masz rację. Bóg cię nie pyta o rację. Bóg mówi, pójdź za mną, naśladuj mnie. Jezus miał rację. Spójrz, jak szedł w tej racji przez świat. Zazdrość nigdy nie będzie owocem i narzędziem Ducha Świętego w twoim życiu. Końcem zazdrości jest demoniczny smutek i bezsens życia. Pomimo wszelkich osiągnięć i okazanej nam miłości, zazdrość mówi, ja wiem, że to masz. Ja wiem, że cię kochali, ale słuchaj, oni mają, a ty nie ma. Zawsze niezadowolony. Ktoś kiedyś powiedział, że zazdrość czyni biedę. Że bogaty to ten, co ma i jest szczęśliwy tym, co ma. A biedny to ten, co może i dużo ma miarą finansową, ale on ciągle biedak jeszcze nie ma tego, co najbardziej chce. A kiedy to już ma, to już znowu nie ma tego, co jeszcze by chciał. I ciągle jest biedny. Oto dzieło zazdrości opisane w Biblii. Biblia opisuje zazdrość tak. Chociaż nie pada tutaj to słowo w tym kontekście miłość nie zazdrości, ale jest opisany tutaj brak miłości. Co ja będę mówił? Przeczytam wam. Dzieje 7:9. Patriarchowie z zazdrości sprzedali Józefa do Egiptu. Kto z was ma to nad łóżkiem w ramce? Patriarchowie z zazdrości sprzedali Józefa do Egiptu. Egipt, symbol zła, niewolnictwa i demonicznej opresji, bo tym jest w Starym Testamencie, stał się przeznaczeniem Józefa z powodu czystej zazdrości braci. Z zazdrości wybrali, żeby się poniewierał w swojej nagości i łańcuchach po rynkach niewolników, żeby tylko się go pozbyć ze swej drogi. Ilu ludzi rzucanych jest przez zazdrość w mrok strachu, niewoli i zła. Ilu sąsiadów nie może się przez to domówić. Ile rodzeństw przez to nie rozmawia ze sobą. Ilu ludzi żyje w absolutnym mroku nienawiści. Ilu sprzedałoby brata i siostrę do Egiptu, gdyby się tylko dało pozbyć jej albo jego. Czy wynaleziono już szczepionkę na zazdrość? Tak. Czytałem ją na początku. Ale tą szczepionkę nie wynaleziono w laboratoriach. Dał nam ją ojciec. Muszę ją wynaleźć ja sam. Czy muszę ją zaaplikować ja sam w modlitwie ciszy i pokuty, kiedy Duch Święty zaczyna mówić do mnie, nie kierujcie się kutliwością, Filipian 2:3, i próżną chwałą, ale z pokorą jedni drugich uznawajcie za ważniejszych od siebie. Nic tak nie niszczy struktur zazdrości jak pokora i życzliwość. Normalnie zazdrość zaczyna korodować w zetknięciu z pokorą. Na filmach czasami pokazują, że wampiry boją się srebra. Jeśli oglądacie horrory, ja wiem, że wy nie oglądacie. Zazdrość boi się pokory. Pokora najpierw. Potem w miarę duchowego rozwoju poznanie woli Bożej i akceptacja tego, co przewidział dla mnie Bóg jako moje życie i moja służba. To jest droga, którą ma dla ciebie i dla mnie Duch Święty. I jeżeli tą drogą idziemy, wtedy dotyczą nas słowa z Jana 8:32. Piękne, potężne słowa. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Miej odwagę iść za prawdą w cierpliwości, w łaskawości i braku zazdrości, bo taka jest miłość. To jest prawda wyzwalająca z każdej niewoli sideł. Naszym Panem jest wielki sługa, który wie, co mówi. Ten, który przyszedł na świat i mógłby naprawdę ogłosić się królem, żądać oddawania mu czci natychmiast. Jego cierpliwość mogłaby trwać 2 sekundy i nikt by nie mógł powiedzieć, że za krótka jest. Wobec jego ogromu, wspaniałości i świętości byłaby i tak długimi 2 sekundami. Ale to on schylił się, by myć nogi. To on przeszedł uliczkami miast i wiosek, nie mając tak naprawdę, gdzie by głowę schronić. Zazdrość świetnie usprawiedliwia brak naśladowania Jezusa. Świetnie usprawiedliwia zło w naszych ustach. Świetnie usprawiedliwia to, że nie służymy w Kościele i Kościołowi. On nie bał się o swój autorytet. Pan Jezus o to się nie lękał. Przez to, z kim rozmawiał, z kim się przyjaźnił. Gdy mył nogi, umierał haniebnie na krzyżu. Uczył nas, że miłość cierpliwa jest, miłość łaskawa jest, miłość nie zazdrości. Wszystko mógł mieć, ale wszystko oddał, by umiłować aż do końca, bo to jest właśnie miłość. Dlatego rozmiłowałem się w słowie miłość. Moja niedoskonałość czerpie z niej jak sucha gąbka wodę. Znalazłem w niej uczniostwo. Wiem, że nie zastąpią jej żadne słowa. Zazdrość dusi się w takiej pokorze, kiedy miłość zaczyna, kiedy uczniostwo zaczyna tak działać w twoim życiu. Poczujesz to, jak twoja i moja zazdrość się dusi. Pokora sprawia, że widzę, kim jestem. Wiem, po co jestem, co mogę, a co nie jest dla mnie. Nie drażnią mnie ludzie sukcesu. Nie drażni mnie w trudny dzień cudzy uśmiech i radość przyjaciół. Wiem, że mój Pan jest ze mną. Przejdę moje doliny cienia i wejdę na wzgórze chwały. I nie muszę porównywać się z ludźmi. Zwróć swój wzrok na Jezusa, mówiła stara pieśń. Tego, co w górze, szukajcie, mówi Słowo Boże. Nie przeszkadza mi kolega, którego miałem za głupszego. Ja normalnie nie wiem, czemu osiągnął więcej. Taki głupi, a ma lepsze auto niż ja. Wiecie, o czym mówię? Zazdrość tak łatwo usprawiedliwia brak naśladowania Pana. Kończąc powoli, dokąd teraz iść, by ten dzień, by to kazanie miało sens? Kiedy powiem śladami Jezusa, to powiem dobrze, ale powiem jeszcze głębiej. Otoczyła go zazdrość i zawiść, która postanowiła zmieść go z powierzchni ziemi. Już w Betlejem, kiedy się narodził, zazdrość odrzezi niewiniątek przez ostre i zawistne słowa śledziła go, by go zamordować, by go wymazać z historii. Ewangelia Jana 11:53, taki straszny werset. Tego dnia więc postanowili go zabić. A on stał i milczał, bo agape tak właśnie stoi i milczy. Wyrwijcie mi moją brodę. ubiczujcie moje ciało, naplujcie mi w twarz, przybijcie mnie do krzyża, a ja mam wam jedno do powiedzenia. Kocham ciebie, pójdź do mnie. Ja twój Zbawiciel. To jest moja lekcja. To jest to, czego się uczę. On stał i milczał. On nigdy nie zazdrościł. Nie ma ani jednego słowa, gdzie Jezus miałby pretensje, że ktoś coś ma, a on nie. On nie nienawidził. On kochał. A ja? Ja to właściwie tak naprawdę wypadało, żebym teraz zamilknął i żebyśmy w milczeniu tutaj posiedzieli z 2, 3, 4 godziny. A ja? Gdyby nie zazdrość, wiecie, nie powiedziałbym w życiu wielu przykrych słów ludziom. Gdyby nie zazdrość, nie zraniłbym wielu ludzi. Gdyby nie zazdrość, dużo mniej cierpienia byłoby w moim i cudzym życiu. Patrzę na niego, spoglądam. Widzę, dźwiga ciężki krzyż i na tym krzyżu również dostrzegać zaczynam moją zazdrość, moje obmowy, moje oszczerstwa, jego milczenie. Niesie to wszystko, a to go przygniata do ziemi. Widzę to tamto moje, nie twoje, nie cudze, nie rzymskie, nie Piłata i nie Piotra. Ja, moje, Mirka Kulca, zazdrość. Zawiść i złe słowa, które tyle razy w życiu mówiłem. Widzę je tam. Potem byli tacy, którzy to zobaczyli. Stali się uczniami. Tak samo reagowali na wiernych mu uczniów. A gdy, zobaczcie, Dzieje Apostolskie 13:45, a gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Czytałem kiedyś o jednym pastorze, mówiłem wam tutaj, wtedy nawet miałem zapisane na kartce jego imię i nazwisko, zapomniałem teraz, dosłownie teraz mi się przypomniało fragment tej książki o angielskim pastorze, który kipiał z zazdrości, bo do jego miasta bodajże Moody się sprowadził. No i oczywiście wiadomo, że miał pół miejsc wolnych w niedzielę w swoim zborze. I opisywał, jak kipiał z zazdrości i nie mógł tego znieść, że w pobliżu głosi sławny kaznodzieja, a u niego pusto. I chodził w tym zepsuciu, aż w końcu doszedł do miejsca pokuty. Zobaczył, że on nie może żyć w takiej zazdrości. Tamten ma tłumy, że nie ma miejsc siedzących, on ma pusto. I najbardziej mi się podobało, jak nie tylko wyznał swoją zazdrość jako grzech, przeprosił swojego brata, ale podobała mi się jego modlitwa. Panie Boże, napełnij jego kościół tak, żeby już nie mieli miejsc ani czasu na nabożeństwa, a co zostanie, niech przyjdą do mnie. A mi się tak podobało. I zazdrość zaczęła się rozlatywać w jego życiu, doznawać korozji. Bądźmy naśladowcami Jezusa, nie religijnych ludzi. Uczmy siebie, uczmy wokół, pouczajmy nasz własny zbór, czyniąc go miejscem, gdzie nikt nie będzie się wykańczał z powodu tego, co mówią inni. Sprawy, by nikt, kto siedzi w tej sali, nie martwił się, że tutaj w zborze mówi się o nim coś, co go niszczy, co go zabija, ale że jest tu miejsce modlitwy, miłości, że każdy wie, że nie ma tu kogoś, kto knuje przeciwko mojej niedoskonałości, może mojej jakiejś ślepocie, mojemu jakiejś mojej biedzie, której sam nie umiem udźwignąć i nawet nie widzę. Bądźmy miejscem cierpliwości, łaskawości, miejscem błogosławieństwa zamiast zazdrości, miłość nie zazdrości. Ilu już przeze mnie czy przez ciebie nie spało? A może są tacy, którzy przez ciebie i przeze mnie nie przyszli już na to miejsce? Może jak Kaina, Bóg musiałby zapytać, gdzie twój brat? Co z twoimi słowami? Po czyjej nas to stawia stronie? Pamiętajcie, że oszczerca z greki tłumaczy się jako diabolos. Myślę, że nie trzeba komentarza. Niech będzie to miejsce błogosławieństwa. O tak, wiem, że nie muszę zazdrościć, pragnąć i pożądać. Bóg jest sprawiedliwy. Wszystko, co mam mieć, będę miał. Amen? Bóg jest sprawiedliwy. Wszystko, co dla mnie w moim życiu przewidział, niczego mi nie zabierze. Co mam mieć, będę miał. Wszystko aż do nasycenia. Nie muszę walczyć z ludźmi. Wystarczy, że mam mojego Pana. Pokora i poznanie woli Bożej. To też trwanie w miłości do ludzi. To przede wszystkim trwanie w miłości do ludzi. Gdy modlę się o ich powodzenie, sukces i szczęście, pielęgnuję miłość i nie przeszkadza mi wtedy moje wielkie, chore ja. Módl się o błogosławieństwo i szczęście twojego bliźniego. Módl się o to i bądź człowiekiem błogosławieństwa. Miłość nie zazdrości. Wiecie, wczesny Kościół, kiedy się czyta pisma wczesnego Kościoła. Ja wiem, że my czasem idealizujemy ten wczesny Kościół, ale mieli bardzo podobne problemy jak my. Im łatwiej było kochać Rzymian niż współwyznawców. Nawet w Koryncie. Są inne listy do zboru w Koryncie. Późniejsze. Zdziwilibyście się, czytając je. Oczywiście nie są to już teksty Słowa Bożego natchnione, ale teksty historyczne Kościoła. Wiecie, najmniej czasami w życiu modlimy się o ludzi, których najbardziej obmawiamy. Dlatego i cuda są wśród nas rzadkością. No bo ludzi, których obmawiamy, mamy koło siebie. Kiedy modlimy się o cuda daleko, to nie wiemy, czy się dzieją, ale kiedy modlimy się o cuda blisko, czasem się nam nie dzieją, bo też i relacje, które mamy blisko, są niewłaściwe. Niech to będzie dzisiaj dzień pokuty, dzień położenia tego przed Panem, dzień, w który z tym się nie da tylko wyjść do przodu i powiedzieć, pomódźcie się, żeby nie zazdrościł, to trzeba zacząć robić. Cuda i znaki Boże. Wśród ludzi zazdrości będą rzadkością. Wiecie dlaczego? Bo mistrza nie ma pośród nich. Bo mistrz jest zajęty myciem nóg, a nie przybijaniem do krzyża opinii i sądów. Taki był nas mistrz. Skłaniając głowy, chciałbym was poprowadzić w modlitwie psalmem, który gdybym zaprosił ludzi do przodu, by się z wami modlić, to właśnie każdemu, do kogo ja bym podszedł, powiedziałbym, pomódź się ze mną tym psalmem. A więc dlaczego by się nie pomodlić razem dwoma pierwszymi wersetami 131 psalmu? Niech to będzie nasza modlitwa. Panie, moje serce się nie wywyższa. Nie patrzą wyniośle moje oczy. Nie gonię za wielkimi rzeczami, zbyt cudownymi dla mnie. Przeciwnie. Uspokoiłem i uciszyłem swoją duszę. Moja dusza jest tak spokojna, jak niemowlę przy piersi matki. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo. Powstańmy, kochani, i podziękujmy Jezusowi. Panie, prosimy o Twoje prowadzenie w tym tygodniu, jako Twoi uczniowie. Chcemy być naśladowcami w Twoich słowach, w Twoich myślach, w Twoich śladach. Chcemy być uczniami. Dziękuję Ci, że objawiasz nam miłość. Miłość cierpliwa jest. Miłość łaskawa jest. Miłość nie zazdrości. Ja też chcę tak, Panie. Tym chcę być. Ty mnie czynisz.